Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Wielkie echo, bo to hala hipodromu w Sopocie. Tu jesteśmy, a moim gościem jest Michał Gąstał. Dzień dobry, panie Michale, witam.
Witam serdecznie.
Już można przyjść na hipodrom do Sopotu, hala pomarańczowa i tu zobaczyć rośliny mięsożerne.
Zgadza się. Właściwie to jest taka nietypowa formuła, bo łączymy wystawę, będą też targi roślin, nietypowe pokazy. To, co tak naprawdę w tych roślinach najciekawsze i to, co może najbardziej zafascynować wszystkich odwiedzających trójmiejski hipodrom.
Dziecięce pytanie brzmi, gryzą, nie gryzą?
Dla nas są całkowicie bezpieczne, ale myślę, że owady muszą się mieć na baczności.
Ale przede wszystkim one są piękne.
Zgadza się. Tak naprawdę wynika to z tego, że one tym swoim ślicznym ubarwieniem, często dużymi kontrastami, wabią owady. Oprócz tego jest słodki nektar. Najczęściej ofiarą padają wspomniane muchy, osy, pająki, ale też zdarzają się większe ofiary.
No, duży dzwanecznik to potrafi zjeść nawet jakąś myszkę czy szczurka.
Tak, myszy, niewielkie ptaki, jaszczurki, te często padają ofiarą.
No to co tutaj mamy? To jest pytanie.
Mamy właściwie wszystko co najciekawsze, najpiękniejsze, no i też najbardziej unikatowe. Tutaj akurat przed nami są kapturnice, saracenie. Naprawdę prawdziwi specjaliści w chwytaniu os, chociażby pokryte słodkim nektarem.
Szczególnie... W chwytaniu os?
Tak, zgadza się. Szczególnie w słońcu zaczynają pokrywać się takim wręcz substancją bardzo zbliżoną do miodu, bardzo słodką, no i to jest naturalny wabik.
To są nasze krajowe rośliny? Nie.
Nie, tutaj w hipodromie tak naprawdę mamy rośliny praktycznie wszystkich stref klimatycznych, tam gdzie rośliny jeszcze chętnie sobie rosną. Znajdziemy też nasze krajowe, ale te jeszcze tak nie są tak bardzo fascynujące.
Ale taka kapturnica sprawdziłaby się jako pułapka na osy w domu?
Z pewnością, ale co ciekawe, kapturnice są mrozoodporne i przyjmujemy, że minus 15, minus 20 stopni Celsjusza nie jest dla nich problemem. One rosną na granicy Stanów Zjednoczonych, Kanady. Tam jest dosyć taki chłodniejszy klimat. Przyzwyczajone są do mrozów. Jeżeli u nas w polskich warunkach okryjemy je chociażby jakimiś suchymi liśćmi, agrowłókniną, to z pewnością też będą mogły rosnąć w naszym ogrodzie.
No to uwaga, bo mogą nagle rozejść się po Pomorzu.
Tak, i już owadów nie będzie. Chętnie opowiedziałbym o muchołówce. Dlaczego o muchołówce?
Nie wiem, mijamy teraz kamienie pokryte mchem.
Tak. One pomogą nam w stworzeniu ślicznej ekspozycji, ale chciałbym powiedzieć właśnie o tych wspomnianych muchołówkach. Co jest w nich takiego fascynującego? Bo jakby myślę, że już wielu ze zwiedzających będzie wiedziało, że one reagują na dotyk, ale...
Drobne, skromne,
tak,
zielone.
Ale wykazały to badania, że tak naprawdę to muchołówka...
Mogę dotknąć?
Dokładnie.
Tak, zamyka się na
dotykamy,
palce.
Dotykamy i pułapka się zamyka w ciągu 1/10 sekundy. Ale co jest najciekawszego?
Pokazuje ostre zęby, ale one nie gryzą.
Dokładnie. We wnętrzu tych pułapek są włoski czuciowe. Pułapka się zamyka wtedy i tylko wtedy, kiedy dotkniemy 2 włoski z 6 jednocześnie albo 1 włoska 2-krotnie, ale drugie dotknięcie nie później niż po 30 sekundach. Tak naprawdę ona nauczyła się liczyć i odmierzać czas po to, żeby sprawdzić sobie taki sposób, żeby nie zamykać się
to
na marne.
Pachnie jakąś poważną elektroniką.
Dokładnie. Zamykamy się tylko wtedy, kiedy jest ofiara, nie marnujemy energii, nie tracimy swojego czasu i zbędnych sił na przypadkowe zamknięcie przez spadające krople deszczu, przebiegającą zwierzynę i tak dalej.
Ale chciałem zapytać o nasze krajowe rośliczki, bo to jest magazyn ekologiczny, to zobowiązuje.
Jasne.
To są rośliny, które giną w naturalnych warunkach. Jest ich coraz mniej, bo coraz mniej mokradeł, bagien.
Tak, zgadza się. To są tereny coraz częściej zamieszkiwane przez ludzi. Mamy coraz lepszą technologię i te bagna, mokradła, na których kiedyś w ogóle nie wchodziło w grę, że możemy zamieszkać, no to je wykorzystujemy. No poza tym też naturalnie, kiedy zdarza się bardziej suchy rok, akurat w tym roku jest to bezpiecznie, ale no wtedy ta populacja potrafi być no zdziesiątkowana niestety, tak? Niemniej jednak no te rosiczki stale możemy spotykać na jakichś przydomowych chociażby bagnach,
bo
torfowiskach.
Ja myślę, że na taką wystawę można przyjść z tego rodzaju ideą, że z jednej strony to są przepiękne rośliny, bardzo interesujące i ciekawe, dla dzieciaków na przykład do pokazania, taką muchołówkę ugryzie palec, nie ugryzie, można tam sobie wsadzić. A z drugiej strony to jest taka wystawa, która pokazuje potrzeby tych roślin i ochrony tych terenów bagiennych.
Zgadza się, jakby możemy połączyć tutaj różne tematy, no bo po pierwsze to właściwie myślę, że ludzie mogliby się uczyć od tych roślin owadożernych, jak można się przystosować do środowiska, tak? Bo warto o tym wspomnieć, że one rosły na bardzo ubogich terenach. Tam brakowało azotu w glebie. W związku z tym one chciały się do tych warunków przystosować i na całym świecie wyprodukowały różnego rodzaju pułapki. To są różne kształty, kolory, faktury. Widzimy, tutaj właściwie mamy wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Nakrapiane, czerwone, zielone, tak? Wszystko, co dla nas najpiękniejsze, ale to służyło temu, żeby przetrwać. Myślę, że powinniśmy wyciągać wnioski i też tak sobie potrafić poradzić, jak one.
Tam w oddali to już są dzwaneczniki.
Tak, tak, to te najbardziej głodne. Warto powiedzieć o jednej rzeczy. Dzbaneczniki wytworzyły specjalny enzym. O co chodzi? Mówi się, że jakby zbrodnia doskonała nie istnieje, ale to one są trochę takim zaprzeczeniem tego, bo we wnętrzu swoich pułapek wyprodukowały enzym, który nazywamy chitynazą. Chitynaza pozwala im strawić w 100% pancerze chitynowe, także jeżeli do wnętrza wpada mucha, czy też osa, nawet pająk, to nie pozostaje...
Albo wejdzie żuk.
Tak, to nie pozostaje najmniejszy ślad.
Sprytne.
Dokładnie, także myślimy, że są takie niewinne, ale każda pułapka może mieć na koncie już dziesiątki ofiar.
Co tu można dotykać, czego nie można dotykać? Palucha do dzbanka chyba nie wkładamy.
To znaczy, tak, jeżeli chodzi o stricte nasze bezpieczeństwo, no to nie mogą nam w żaden sposób zaszkodzić.
No, bezpieczeństwo myślę, tak, że nie moka.
Tak, tak, natomiast no, niemniej jednak staramy się raczej roślin nie dotykać, staramy się bardziej podziwiać, no wtedy one będą się odwdzięczały nam piękniejszym wzrostem i myślę, że będą się też lepiej czuły w samotnieniu.
No, ale rosiczki, tak, przed nami w doniczkach, w wielu doniczkach można je tu kupić, tak, rozumiem?
Tak, zgadza się. Podczas wystawy Festiwalu Roślin Owadożernych będzie też możliwość kupna swojego owadożernego pupila i to tych najłatwiejszych w uprawie na każdy parapet, no i też bardziej wysublimowanych gatunków, takich przeznaczonych dla koneserów, już takich hobbystów, którzy są bardziej zainteresowani tematem. Także pełen przekrój.
Zawsze myślałem, że z tego rodzaju roślinami to są kłopoty, hodowlane kłopoty, bo jak je widziałem, to na przykład na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Biologii, w ogromnych, fajnych terrariach.
Ważne jest, zgadza się. Tutaj współpracujemy z uniwersytetem i rzeczywiście oni dysponują bardzo ciekawą kolekcją, ale musimy pamiętać o tym, że są różne gatunki. Od tych, które rosną na parapecie bez żadnej dodatkowej specjalistycznej wiedzy, czyli najczęściej to są rosiczki pochodzące z Afryki, najpopularniejsze saracenie czy też muchołówki, ale mamy też dzbaneczniki czy heliamfory, które potrzebują wilgotności wyższej itd., itd. Ale każdy może dopasować coś do siebie. Wiele jest gatunków, które na parapecie podlewamy najczęściej do podstawki i po prostu wtedy mogą sobie...
Zasada jest generalna, te rośliny trzeba podlewać.
Trzeba podlewać.
Nie można zapomnieć.
Tak, i to raczej obficie. Nie oszczędzamy na podlewaniu. Większość z nich pochodzi z takich terenów bagiennych, bagien, mokradeł. Tam było dużo wody.
Jest jakaś roślina, która wytrzyma dłuższy wyjazd?
Wydaje nam się, że są to rośliny, które wymagają dużego podlewania, w związku z tym nie możemy wyjechać na dłużej, no bo wtedy momentalnie tak bez wody nam padną. Ale zasada działania jest troszeczkę inna. One wytrzymują bardzo obfite podlewania, krótkotrwałe, tak? Czyli tak naprawdę możemy nawet doniczkę zanurzyć w wodzie głęboko i wyjechać gdzieś na miesiąc, tak? Gdzie większość roślin po prostu by zgniła w tym czasie.
No, jest wystawa. Ją tworzą profesjonalni hodowcy.
Zgadza się. Właściwie z całej Polski. Mamy tutaj i kolegów z Krakowa, i z Warszawy, nawet z Lublina, także pasjonaci.
Przyznajmy, to już się stworzył chyba przemysł nawet.
No tak naprawdę
być może zaczęło się od pasji.
Rośliny owadożerne stają się w kraju coraz bardziej popularne i widzimy to po prostu rosnącym zainteresowaniu. Mam nadzieję, że też to zainteresowanie będzie widać w Trójmieście. Słyszymy wiele głosów, wiele osób nie może się doczekać tej wystawy, ale przypominam, że bilety jeszcze jak najbardziej są i będzie można je kupić przed wejściem w kasach do hali.
Ta wystawa jest wystawą objazdową, jeździ po Polsce?
Zgadza się. Odwiedzamy różne miasta. Za kilka tygodni będziemy w Poznaniu. Niemniej jednak są to raczej duże imprezy, które nie koncentrują się na takim rozdrobnieniu, ale staramy się odwiedzić te największe regiony w całej Polsce.
No to dzisiaj jest sobota. Do hali pomarańczowej hipodromu w Sopocie można przyjść do godziny?
18:00.
I zapraszamy również w niedzielę.
Podobnie od 10 o 18 zamknięcie. Bilety będą dostępne w kasach. Myślę, że każdy będzie miał szansę poznać te głodne potwory.
Na zakończenie jeszcze coś mnie tu w tle bardzo zainteresowało. Coś, co wygląda właściwie jak nie roślina mięsożerna, tylko jakieś papirusy?
To znaczy, jakby tak jak obiecaliśmy, w hipodromie staramy się stworzyć taką namiastkę dżungli. W związku z tym elementami ekspozycji nie tylko są rośliny owadożerne, prawda? I no też chociażby tutaj palmy areki będą nas wspierały w tym zielonym tle, ale nie zapominajmy, że jednak głównymi gwiazdami i wieczoru, i poranka, a nawet popołudnia będą w ten weekend w hipodromie rośliny owadożerne.
Dziękuję za rozmowę, ale po skryptum na zakończenie jeszcze chciałem zapytać o Pana kolekcję roślin.
Ja gustuję w dzbanecznikach, jakby to jest taki dla większości ostatni etap uprawy, by to prawdziwi królowie, wśród roślin nowadożernych, ale o czym warto pamiętać, są to rośliny, które są, wiele gatunków jest zagrożona wyginięciem w naturalnym środowisku. Naturalne siedliska są bardzo, bardzo niszczone. No, w związku z tym nierzadko uprawa w sztucznych takich warunkach domowych, parapetowych, no, jest jedyną opcją na po prostu utrzymanie tych gatunków.
Tak to wygląda, że w jednym pokoju ma pan 38 stopni. No nie, przesadziłem, 28 niech będzie.
Warunki są potrzebne różne. Dzbaneczniki górskie wolą raczej trochę chłodniej, ale no, pasja każda wymaga poświęceń.
I nawilżacz działający non-stop.
Kiedyś poświęciłem jeden pokój i tak już zostało.
O tym, kto co i jak hoduje na wystawie, można porozmawiać na hipotromie w Sopocie. Sala pomarańczowa, przypominam, dziś w sobotę do godziny 18 i w niedzielę od 10 do 18. Moim gościem był Michał Gąstał. Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.